Marcin Zasim przy mikrofonie. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Jerzy Wierchowicz, radny klubu Kocham Gorzów Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Czy Nowoczesna gotowa do wyborów w Gorzowie?
Przygotowujemy się cały czas. Mamy już listy, ale też mamy sytuację, powiedziałbym, jeszcze nie do końca rozwiązaną. Kwestia pójścia czy to w koalicji, czy to osobno. I to jest przed nami. Toczą się rozmowy na szczeblu regionu.
Ale mówi pan w koalicji w regionie czy w Gorzowie?
W Gorzowie. Mówimy o Gorzowie dzisiaj. W regionie mamy zawiązaną koalicję na szczeblu sejmiku i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jest umowa podpisana jasno, formułująca wszystkie warunki i uprawnienia, obowiązki stron. Mówię tutaj o koalicji oczywiście z Platformą Obywatelską.
A Platforma jest chętna, czy nie?
Z którą nam po drodze programowo i także personalnie, bo doszło do zmiany, istotnej zmiany w kierownictwie Platformy Lubuskiej. To jest zupełnie inna jakość niż poprzednie kierownictwo i z obecnym przewodniczącym.
Mówi pan o senatorze
Mówi o panu senatorze Sługockim, mówi o panu senatorze Komarnickim. To są zupełnie inni ludzie, powiedziałbym, z klasą, z którymi można rozmawiać, którym można się umawiać i być pewnym, że te umowy są dotrzymane. Natomiast w Gorzowie także rozmawiałem, powiedziałbym, na szczeblu regionu o Gorzowie.
A to region ma zdecydować?
Zdecydują działacze miejscowi. No ale stanowisko regionu jest także istotne, no bo w partii decyduje, czy też obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna. Polityka ogólnopolska także jest ważna tutaj. Mówię o tym nie bez kozery, gdyż na szczeblu kraju zawiązano koalicję obywatelską. Niemal w każdym mieście wojewódzkim jest, oprócz koalicji sejmikowej, jest także koalicja na szczeblu miasta, dużych miast. Szczególnie chodzi o duże miasta, miasta wojewódzkie. I chcielibyśmy, mówię my, czyli Nowoczesna i Platforma Obywatelska, chcielibyśmy, by na szczeblu miast wojewódzkich były także zawiązane to koalicje, mimo że takiego obowiązku formalnie nie ma, gdyż takich umów, czy też takich zobowiązań na szczeblu centralnym nie zawieraliśmy. Ale dobrze by było, gdyby to było konsekwentne. Jest koalicja na szczeblu sejmiku, powinny być koalicje także na szczeblu dużych miast, szczególnie wojewódzkich. I tutaj jesteśmy w fazie rozmów.
Wyczuła pan, że Platforma Gorzowska chce, czy nie?
Platforma Gorzowska chce, powiedziałbym, Nowoczesna się waha. Rozmawiałem z moimi kolegami, przyjaciółmi z Nowoczesnej.
A dlaczego się wahają?
Skłaniają się moi koledzy do raczej do pójścia z Kocham Gorzów, która jest bardzo wartościową formacją obywatelską, ale ja bym chciał, czy też moim zamiarem jest doprowadzenie do sytuacji, że w tej koalicji będzie nie tylko PO, nie tylko Nowoczesna, ale także Kocham Gorzów. Tam są bardzo wartościowi ludzie, cenieni, moim zdaniem doskonale radni. Mówię o pani Bejnarowicz, mówię o panu Musiałowiczu, mówię o panu Kaźmierczaku, nowym radnym, ale jakże aktywnym. I myślę, że dzisiaj w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie zagrożenia demokracji, to mówię z pełną odpowiedzialnością, powinniśmy jednoczyć wszelkie siły postępowe, powiedziałbym demokratyczne, by przeciwstawić się temu, co się dzieje. A dzieje się bardzo źle. Demontowana jest demokracja z dnia na dzień i to widzimy na każdym kroku.
Wrócę jeszcze do tej kwestii wyborów, bo też jest ważna kwestia kandydata na prezydenta. Pan w rozmowie na antenie Radia Zachód mówił, że będzie namawiał Martę Bejnarowicz do tego, żeby wystartowała, a Platforma ma już swojego kandydata. To jest Robert Surowiec. Jak pogodzić wodę z ogniem?
Nie, oczywiście jesteśmy w fazie rozmów. Powiedziałem przed chwilą, jesteśmy w fazie rozmów. Moja wypowiedź była oczywiście szczera, gdyż uważam, że pani Marta Bejnarowicz posiada wszelkie atrybuty, by pełnić odpowiedzialne funkcje w samorządzie. Pan Robert Surowiec także, jeżeli dojdziemy do porozumienia, tworząc koalicję jak najszerszą, to myślę, wtedy podejmie decyzję w zakresie wspólnego kandydata na prezydenta. Wtedy oczywiście nie będzie już problemu, prawda, bo koalicja będzie musiała mieć jednego kandydata. Myślę, że kandydat Platformy jest wartościowym kandydatem, ale podkreślam, w Kocham Gorzów i w Nowoczesnej są ludzie, którzy mogliby pełnić, ale oczywiście to jest przed nami. Decyzja zapadnie w najbliższym czasie, powinna zapaść w najbliższym czasie, kiedy...
No do wyboru coraz bliżej.
Tak, kiedy premier nie ogłosił jeszcze terminów, prawda? Najprawdopodobniej będzie to 4 listopada, ale oficjalnie nic nie wiemy. A my nie chcemy prowadzić kampanii wyborczej, żeby nie łamać prawa. Jesteśmy legalistami, jako Nowoczesna i szanujemy wymogi prawa i te nasze przygotowania to jeszcze nie jest kampania, chociaż inne kampanie prowadzą, no ale pozostawiam to.
Platforma i PiS?
No tak, ja tego nie oceniam tego pozytywnie, bo jest to ewidentne łamanie prawa wyborczego, no ale pozostawiam to ich sumienie polityczne, powiedziałbym tak.
Wnioskuję z tego, co pan mówi, że jest pan zwolennikiem tej współpracy bliskiej partii opozycyjnych także w Gorzowie.
Pełnej jedności, tak.
Ale czy Nowoczesna na tym nie traci, bo patrząc w sondaże już teraz oddajecie swoich wyborców Platformie?
Nie oddajemy naszych wyborców w Platformie. Jest oczywistym, że wyborcy cenią i premiują jedność. Z naszych badań wspólnie z Platformą wynika, że gdybyśmy poszli osobno, to by straciła i Platforma, i Nowoczesna. Zademonstrowanie jedności po stronie opozycyjnej, tworzenie Koalicji Obywatelskiej daje bonus obu partiom łącznie, kiedy one wystartują na jednej liście w granicach 5-8%. I to jest bardzo ważna okoliczność. Ja też jestem tego zdania. Ja przypomnę taki incydent z ubiegłorocznego jednej z demonstracji. Akurat przyjechał na demonstrację do Gorzowa poseł Nitras i bodajże poseł Rukowicz ze Szczecina. I ja z nim rozmawiałem tak na boku chwilkę, prawda, i za chwilę zabrałem głos i pierwsze zdanie, co powiedziałem, widzieliście państwo nawiązanie koalicji pomiędzy Nowoczesną i Platformą. I nagle oklaski. Nie stąd, nie zowąd. Przecież nic wielkiego nie powiedziałem, prawda? Ludzie czekają na tą jedność. Czekają na premium jedność i bardzo słusznie. Dzisiaj w czasach opresji pisowskiej musimy się zjednoczyć i ja będę robił wszystko, żeby takie zjednoczenie doszło. I podkreślam, także bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie z innych ruchów, z ruchów obywatelskich, jakże wartościowych dołączyli do tej partyjnej koalicji, która nie będzie partyjną koalicją, gdyż ona będzie się nazywać Koalicja Obywatelska. Ta obywatelskość jest dla mnie najważniejsza.
A czy krajowe władze Nowoczesnej do tej pory robiły wszystko, żeby Nowoczesna odbiła się w sondażach, bo zdarzało się panu na Facebooku krytykować władzę.
Zdarzało się, uważam, że ten kryzys w Nowoczesnej jest zawinieniem władz centralnych, absolutnie. Ja byłem aktywny, miałem pewną przerwę parę miesięczną związaną z moimi kłopotami zdrowotnymi. Ale byłem aktywny, moi przyjaciele, koledzy w Lubuskiej Nowoczesnej byli bardzo aktywni we wszystkich tych demonstracjach w sprawie protestu parasolek, w sprawie obrony Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych. Natomiast góra popełniała kardynalne błędy. Myślę o poprzednim przewodniczącym. Rzeczywiście wyrażam się krytycznie.
Ryszard Petru nie dorósł do tego, żeby być liderem?
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I powiem szczerze, że nawet mi żal go, bo znam go od wielu, wielu lat i ceniłem go, ale tutaj nie sprawdził się. Charakterologicznie się nie sprawdził i tutaj szeregowi członkowie Nowoczesnej, te koła terenowe robiły wszystko, co trzeba, mówiąc najprościej, wypełniały wskazówki czy też polecenia centralne, natomiast góra wdała się w jakieś personalne rozgrywki, prawda, łącznie z tymi nieszczęsnymi przypadkami pana Ryszarda, co doprowadziło do kryzysu. Dzisiaj wychodzimy, chociaż jest ciężko. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że jest ciężko, ale mam nadzieję, że pod przywództwem pani Katarzyny Lubnauer wyjdziemy na prostą. Czy uda nam się odzyskać poparcie w granicach, które mieliśmy jeszcze w grudniu 2016? Pewnie nie. To było poparcie, jak państwo pamiętacie i pan pamięta, 25-28%. Ale myślę, że jesteśmy dobrym partnerem dla silniejszego grupowania, jak jest Platforma. I podkreślam, w tej jedności też dzisiaj jest nasza siła wyborcza, a po wyborach zobaczymy, jaka będzie sytuacja, zobaczymy, ilu naszych kandydatów do rad samorządu weszło i zdecydujemy o naszym dalszym losie. Chciałbym, by Nowoczesna istniała jako samodzielna partia, ale to jest sprawa z utrudnień, z warunków politycznych. Najważniejsze dzisiaj jest wygrać wybory samorządowe. Jeżeli byśmy przegrali wybory samorządowe, to niestety jestem pesymistą, prawda? Wtedy PiS poczuje się zupełnie zwolniony z wszystkich hamulców i demokracja będzie niszczona do zera, powiedziałbym tak. Ja nie chcę żyć w takim kraju, na który dzisiaj się zanosi, w kraju dyktatury pisowskiej.
Ale wrócę jeszcze do Platformy. Nie ma pan wrażenia, że Platforma chce skonsumować Nowoczesną?
Oczywiście takie zakusy są, ale podkreślam, doszło do zmian, istotnej zmiany kierownictwa i dzisiejsze kierownictwo pod przywództwem senatora Sługockiego, myślę, że jest to uczciwe politycznie. I to jest duża, duża wartość, bo z poprzednim nie można było się dogadać, narażaliśmy się, bo pewne elementy współpracy były, ale
mówi pan
mam
o
złe wspomnienia.
Poseł
tak, dokładnie tak. To mam złe wspomnienia i więcej o tym nie będę mówił, bo skupmy się na przyszłości. Obecna Platforma pod tym kierownictwem, moim zdaniem, nie jest wiarygodna. I można z nią zawierać umowy, jaką zawarliśmy na szczeblu sejmiku. Myślę, że to ma być dotrzymane. Jestem pewny, że jest dotrzymane. Przy tym kierownictwie być może gdzieś tam niektórzy szeregowi członkowie, czy gdzieś tam takie pokusy są, by zjeść Nowoczesną, ale myślę, że kierownictwo temu zapobierze, gdyż rozumie, że skonsumowanie Nowoczesnej niczego nie daje Platformie. Moim zdaniem ta jedność, ta koalicja, ta demonstracja przyjaźni obu partii będzie premiowana w wyborach i stąd także interes Platformy, by Nowoczesna istniała, by była koalicjantem.
Kilka chwil temu w studiu obok w Radiu Zachód prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki powiedział, że będzie część swojej pensji odkładał po to, żeby nie łamać prawa, bo radni nie zgodzili się na obniżkę pensji prezydenta, no obeszli te przepisy. Co pan na to?
No wiecie pan, jaki bałagan prawny wprowadza PiS, prawda? Taka sytuacja.
A tu prezydent ma pretensje do radnych, że po prostu żyli i
ale przyzna pan, że jest
nie,
to,
nie zadziałali zgodnie z prawem.
Że jest to absurdalne, prawda? No w ogóle w kraju dochodzi do absurdów, że ludzie głosują za obniżką pensji, co się przecież nigdzie nie zdarza i słusznie, no bo ludzie chcą więcej zarabiać, prawda? Zresztą w tej sytuacji, kiedy zawinili, powiedziałbym, ministrowie, a pani premier Szydła szczególnie, zostali ukarani posłowie, którzy i senatorowie, którzy nic do rzeczy nie mają. Nie oni zawinili, prawda? Dochodzi do bałaganu prawnego, dochodzi do absurdów tego rodzaju, jak na przykład pan powiedział o panu prezydencie Wójcickim, ale myśmy zagłosowali zgodnie z rozsądkiem, zgodnie z sumieniem. Jeżeli ktoś stanowi prawo niekonstytucyjne, to nie można go przestrzegać. Mamy ten dylemat w Sądzie Najwyższym, to nie jest dylemat. Konstytucja mówi jedno, a panowie z PiS-u mówią drugie, prawda? Głoszą absurdalne tezy. I to jest przykład na absurdalność tego, co się dzieje dzisiaj, ale moim zdaniem jest to celowa gra PiS-u, który wprowadził taki chaos w kraju, żeby w końcu powiedzieć, że trzeba silnej ręki do rządzenia. Bo to wszystko zmierza do autorytaryzmu.
Zacytuję wypowiedź z Facebooka, chociaż fragment wypowiedzi, bo można nas tam także oglądać na naszym radiowym Facebooku. Były gorzowski radny, obecnie radny wojewódzki, wiceszef sejmiku, Marek Surmacz napisał, żeby wzruszyć zastane układy lokalne, nie tylko w Gorzowie, demokracja właśnie potrzebuje zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.
Absurd, kompletny absurd. Partia, która łamie prawa demokracji, która łamie permanentnie konstytucję, wzywa i mówi, że umacnia demokrację. To jest niebezpieczeństwo, które nad nami wisi, które się realizuje cały czas, z dnia na dzień. I moim zdaniem musimy wszystkie siły demokratyczne musimy się skupić w jednym grupowaniu, w jednej koalicji wyborczej, żeby te wybory wygrać. Podkreślam, przegranie wyborów samorządowych może otworzyć ścieżkę już do jawnej dyktatury. I stąd moje obawy, i stąd mój niepokój, stąd moje starania o tą jedność koalicji, jedność opozycji.
Wczoraj gruchnęła informacja, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie zarządzało i finansowało Gorzowski Kwartał Kultury, czyli połączenie szkół muzycznych ze szkołą plastyczną. Co pan na ten temat sądzi? Bo to jest temat, który gdzieś tam w Gorzowie się pojawiał i nagle taka informacja.
Trudno powiedzieć, bo to jest nowa wiadomość. Rzeczywiście ja słyszałem o tym od pana, bo to sam pan przyznał, to było wczoraj. Ale moim zdaniem musimy się zapoznać bliżej z planami, bo likwidacja każdej ze szkół także jest czasami bardzo bolesna i nie wiem, czy potrzebna. Pewnie będzie to jeden z tematów najbliższej sesji. Zapoznałem się ze szczegółami, wtedy dokonamy swojej oceny. Za wcześnie, by o tym rozmawiać merytorycznie.
To dobrze, że prezydent dołoży brakujące miliony do drogi krajowej nr 22, remontu tej drogi, który ma trwać około 2 lat, a gdzie trzeba dołożyć kilkanaście milionów?
Oczywiście, że tak. To jest podstawowe zasady samorządów, remonty ulic, chodników, dróg lokalnych i tak dalej. I do tego się na pewno przechylamy i radni nie mieli przeciwko temu. Oby tak się działo, bo rzeczywiście to jest pierwsze, na co obywatel zwraca uwagę. Jakość dróg publicznych, jakość chodników, jakość dróg lokalnych. I to jest podstawowe zadanie samorządu. Od tego się nie ucieknie i to trzeba realizować.
Chciałem zapytać na koniec o Sąd Najwyższy. Czeka nas dwuwładza w Sądzie Najwyższym, pana opinii?
No wie pan, dobrze o tym mówimy, że do tego wracamy. Kiedy mówiłem o chaosie prawnym, no to jest element ewidentnego chaosu prawnego. Konstytucja jedna, a posłowie PiS-u drugie. Kolejne ustawy są przyjmowane, już jest piąta nowelizacja, a czeka nas szósta nowelizacja, gdyż jak wiemy, może nie wszyscy wiedzą, w tej kolejnej nowelizacji nie przewidziano sposobu zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów. Kto ma zwołać to zgromadzenie?
A dzisiaj zgromadzenie ogólne popiera panią profesor Gerdze.
No ale wiemy, że celem rządzących nie jest to, by pani Gerdze została na tym stanowisko, celem rządzących jest wymiana prezesa, ale do tego
wie,
trzeba
jeśli
zmienić
chodzi o zgromadzenie ogólne. To nie wszyscy sędziowie obecnego zgromadzenia ogólnego byli za tym, żeby obecny stan, czyli w sensie nie obecny stan, ale panią profesor Gersdorf zaakceptować jako pierwszego prezesa. Nie wszyscy. Chyba zdaje się 8 czy 10 było.
Ale 63 bodajże było. Tak. No więc nie ma tutaj mowy o jakiejś proporcjonalności. Prawda?
Więc kto wie, może Prawo i Sprawiedliwości uda się przekonać tamtych sędziów, żeby wsparli
Przyzwoity sędzia, żaden prawnik przyzwoity, czy też wykształcony nie zgodzi się z interpretacją, którą prezentuje nam PiS. No przecież no jeżeli 6 lat, no to 6 lat, no koniec, kropka.
A prezes Gorzowskiego Sądu? Jarosław Dudzicz.
Złamał przysięgę sędziowską i powinien być usunięty z zawodu niezwłocznie po tym, jak dojdzie do zmiany władzy, kiedy dojdzie do normalizacji, bo okres normalizacji nas czeka.
A to nie jest rewanżyzm?
Nie, to nie jest rewanżyzm. To jest naprawa sytuacji, która jest nie do utrzymania. Przecież jeżeli ktoś przysięga na to, że będzie sprawował swój urząd zgodnie z konstytucją, a przyjmuje nominację na podstawie ustawy ewidentnie niekonstytucyjnej, to łamie przysięgę sędziowską. I tacy ludzie mają w tej chwili czarną plamę w swoim życiorysie zawodowym. Ja się tylko dziwię, że oni przyjęli taką nominację z rąk ministra Ziobry, który swoimi projektami łamie tą konstytucję. Mhm. Dlatego pan pytał pana prezesa, dla mnie sprawa oczywista.
Ale pan prezes uważa, że tak, 183 artykuł konstytucji mówi o 6-letniej kadencji, ale 180 wcześniejszy
absurdy
mówi o tym, że to ustawa określa wiek, w którym sędzia odchodzi na
stan spoczynku. Tak, ale konstytucja mówimy o tym setny raz. No nie można mówić, że czarna jest biała, biała jest czarna.
Ja jestem dwóch prawników.
Ja jestem. 30 par lat uprawiam ten zawód. Prawda? Jestem po egzaminie sędziowskim też, po egzaminie adwokackim i tak dalej. Wydaje mi się, że kwalifikacje mam wysokie. I nie można mówić, że czarna jest biała, biała jest czarna. No jeżeli 6 lat kadencja trwa, no to 6 lat. No i pan prezes nie ma racji. A ja się nie dziwię, no bo co on ma mówić? Przyjął, zaprzedał duszę diabłu, no to jest tym diabłem, no i mówi to, co mówi. No
a
bo
osoba,
nie powie,
tego
że,
słucha,
że, przyjął, pyta, że przyjął nominację na posłanie konstytucyjnej
a
ustawy.
A osoba, która tego słucha, tej całej dyskusji, która nie jest prawnikiem, tak jak ja, pyta, to kto ma rację?
To przeczyta konstytucję. Nie, to przeczyta konstytucję.
Czytam cały czas.
No i jak jest napisane, że 6 lat, koniec, kropka. Nie ma żadnych tam zastrzeżeń, że chyba, że jest w stanie spoczynku, chyba, że jest chora i tak dalej. Nie, tam jest 6 lat. Oczywiście, gdyby zachorowała, to by ustąpiła. Bo są argumenty, że przecież mogła być chora, ale to jest przecież zupełnie inna sytuacja. No, trzeba też włączyć myślenie, trzeba włączyć zdrowy rozsądek, trzeba interpretować zgodnie z duchem konstytucji.
Ale proszę mi powiedzieć, co w takim wypadku z tymi uchwałami Trybunału Konstytucyjnego nieobecnego, a wcześniejszego, zdaje się 90. Nie chcę teraz skłamać, ale 8, gdzie między innymi profesor Safian pisał, że jeśli chodzi o stan spoczynku, to tak, to tutaj ten artykuł konstytucji gra dużą rolę.
Ja znam tą tezę, ale znam tylko tą tezę. Nie znam całości sprawy, nie znam całości uzasadnienia. Mhm. Tego rodzaju tezy znajdują się w uzasadnieniu, prawda? To nie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to jest uzasadnienie do wyroku. Chociaż sentencja wyroku ma swoje znaczenie. Nie pamiętam, jaka to była sentencja, było to kilkanaście lat temu, ale oczywiście tu przypominaliście państwo, dziennikarze, tą tezę z uzasadnienia profesora Safiana. Trzeba by znać całej sprawy, żeby się wypowiedzieć miarodajnie. Ale podkreślam, trzeba czytać konstytucję wprost. Konstytucja stosowana wprost. Artykuł nie
i pisana przeciwko Lechowi Wałęsie do zmiany.
Do zmiany być może. Na przykład ja dostrzegam olbrzymią wadę konstytucji, że do niej nie jest pisana prokuratura. I prokuratura między innymi w tej chwili jest tak zależna, uzależniona, no bo nie jest organem konstytucyjnym. To jest pierwszy z brzegu przykład, który powoduje, że być może trzeba zmienić konstytucję, ale nie trzeba rozwalać całego państwa demokratycznego, to co robi PiS dzisiaj.
Jerzy Wierchowicz, radny klubu Kocham Gorzów Nowoczesna, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.